Świat, w którym żyjemy, to między innymi świat symboli. Są różne symbole. Na przykład, czy wiecie, co oznacza taki symbol? Jadę na wakacje. Świat, w którym żyjemy, to świat symboli. Możemy obok nich przejść obojętnie, albo możemy je rozumieć. Jednym z takich symboli jest na przykład obrączka. Tak? Obrączka. Co oznacza ten symbol? Wystarczy przypomnieć sobie, jak to idzie w czasie ślubu. Albo w jakich okolicznościach ludzie zdejmują obrączkę, ją chowają. I będziemy od razu wiedzieli, o co chodzi. Inne symbole. W domu mojego dziadka, od strony mamy, zawsze, odkąd pamiętam, wisiał pewien obraz. Był to obraz, który przedstawiał gmach ONZ-u i postać Jezusa, mniej więcej tej samej wielkości, co gmach ONZ-u, pukającego do jego bram. Jezus pukający do ONZ-u, ciekawy symbol. Albo jeszcze inny symbol, może to teraz w formie zagadki. Symbol rybki, tak, rybka. A w środku jest dziecko, mama, tata i dziecko. Taki symbol. Co on może oznaczać? Jak myślicie? Co to za symbol? Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin, tak? Obrona wartości rodziny. Wszystkie te symbole, które wskazałem, obrączka, ONZ, powiedzmy flaga ONZ, niech to będzie, czy rodzina w rybce, mają w sobie element napięcia, element konfliktu i próby człowieka, żeby ten konflikt załagodzić. Jak to jest z tymi konfliktami między ludźmi, tymi podstawowymi, które przeżywamy? I co Jezus na to? Dzisiaj spróbujemy ten problem zgłębić, zobaczyć go w całości. Kolejny fragment Ewangelii Łukasza, przeczytajmy go. Słowa Jezusa, 12 rozdział. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Chcąc zrozumieć dobrze te słowa Jezusa, potrzebujemy sobie uświadomić, że spory obszar naszego życia, na przykład te obszary, które właśnie są wyrażone przez symbole, które wskazałem, małżeństwo, sąsiedztwo, rodzina, mają w sobie znamie konfliktu w małżeństwie, w sąsiedztwie, w rodzinie między na przykład rodzicami, a dorastającymi dziećmi. Wszędzie jest tam to napięcie, jest znamie konfliktu. I oczywiście my, ludzie, staramy się ten konflikt łagodzić, chcielibyśmy te problemy rozwiązywać. I oczywiście też zwracamy się do Jezusa, do Boga, skoro Jemu ufamy. I oczekujemy, że pomoże nam te problemy rozwiązać, że dzięki Niemu tutaj doświadczymy rozwiązania konfliktów. I chcemy. Więc można zapytać pytanie, czy ludzie chcą pomocy Boga w rozwiązywaniu konfliktów, które ich trawią? Ludzie mówią, że tak. Gdybyśmy zapytali przeciętnego człowieka, który uważa się za wierzącego, małżeństwo jest zawierane często przed Bogiem, w Kościele. Ludzie ślubują Bogu, wypowiadają formułki, które wskazują na Boga. a później przez całe życie odwołują się do Boga, by pomógł strzec tych wartości małżeństwa, rodziny. Ludzie malują takie obrazy, jak Jezus pukający do ONZ-u. Religijni przywódcy apelują o pokój. To samo w rodzinie. Marzenia rodziców, by młodsze pokolenie trzymało się razem. My w naszej wspólnocie mamy cykl seminariów pod tytułem Przetrwać bunt dla rodziców dzieciaków, które właśnie wchodzą w ten okres, albo trochę na zapas. Odwołujemy się do różnych obietnic Boga i ludzie często mówią, że chcą, by Bóg pomógł im rozwiązać konflikt. Co na to Bóg? Właśnie to jest ten fragment Bożego Słowa, który na to pytanie odpowiada. Odpowiedź Boga? Chcecie, ludzie, pomocy? Odwołujecie się do mnie? Chrześcijańskie stowarzyszenia walki o pokój na tych wszystkich frontach? No to dobrze, pomogę wam. I Jezus pomaga. I co mówi, żeby pomóc? Rzecz zaskakująca. Wers 51. Czy myślicie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój? Nie. Rozłam. Ciekawe, prawda? Ale co Jezus przez to mówi? Słuchajcie, ludzie, jeżeli chcecie mojej pomocy na tych wszystkich frontach, to potrzebujecie zupełnie nowego podejścia do tematu. Potrzebujecie całkowitej rewolucji waszego myślenia. Na czym ta rewolucja polega? Dlaczego Jezus mówi, nie, ja przyszedłem przynieść konflikt? Jeżeli wyobrazimy sobie mapę tych naszych konfliktów, w jakich uczestniczymy, w małżeństwie, w sąsiedztwie, w rodzinie, to na tą mapę trzeba nanieść jeszcze inny konflikt, inny rozłam, jaki istnieje. Rozłam, który leży u podstaw wszystkich rozłamów i jest to rozłam między człowiekiem a Bogiem. A więc nanosimy na tą mapę naszych konfliktów grubą, czerwoną linię, która oznacza rozłam między człowiekiem a Bogiem. I właśnie to Jezus przekazuje tym, którzy Go słuchają. Jeżeli chcecie rozwiązać problem konfliktów w waszym życiu, rozłamów, to potrzebujecie zacząć od najważniejszego rozłamu, konfliktu, w jakim tkwicie. Słowo Boże mówi, zobaczmy list do Rzymian 3. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ten rozłam między człowiekiem a Bogiem dotyczy każdego człowieka i jest sytuacją wyjściową. Najważniejszy konflikt, jaki toczy się w naszym życiu. Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, poszedł własną drogą, wybrał niezależną drogę życia, w swoim sposobie myślenia jest niezależny od Boga. Człowiek wybrał niezależną drogę, w rezultacie tego wspólnota z Bogiem została zerwana. I istnieje ostry konflikt między każdym człowiekiem a Bogiem. Jak gruba, czerwona linia, która to obrazuje na mapie konfliktów. My jesteśmy po jednej stronie konfliktu, a Bóg po drugiej. Jak to my w konflikcie z Bogiem? Przecież my jesteśmy chrześcijanami, narodem chrześcijańskim. Może jacyś tam poganie, jacyś tam daleko w tej zlaicyzowanej Europie. Człowiek próbuje ten konflikt ukryć, no, oczywiście przez różne religijne aktywności. Ludzie myślą, że jak przyjmą do wiadomości Boże przykazania i mówią, że je spełniają, ale spełniają akurat, mówią, że spełniają, ale to są właśnie te, które ich nie dotyczą, gdzie nie ma okazji, by je złamać, bo jak tylko zdarza się okazja, żeby je złamać, to już jest gorzej. Ludzie myślą, że jeżeli odczynią ileś tam obrzędów, to konflikt z Bogiem zostanie złagodzony. Ale przypomina to raczej przekomarzania się polityków w ONZ, na przykład przedstawicieli różnych narodów na Bałkanach po rozpadzie Jugosławii. No i napięcie trochę złagodzone, w ONZ-cie sobie porozmawiali, ale to była tylko bomba zegarowa, która tykała i konflikt wkrótce wybuchł. I tak samo jest w tej osobistej relacji z Bogiem. No, z Bogiem w sumie okej, no, wierzę, ale jednak jest inaczej. Gdzieś tam jest ta bomba zegarowa i konflikt jest. Niedługo po zakończeniu wojny na Bałkanach byłem na Chorwacji, nie na wczasach nad morzem, ale na jakimś spotkaniu chrześcijańskich liderów w głębi lądu w miejscowości Osijek. Jechałem sam samochodem przez Chorwację i momentami miałem duszę na ramieniu. Wszędzie fasady budynków pokaleczone pociskami, ludzie pełni smutku, no i niestety też gniewu. I naprawdę ciarki przechodziły po plecach. Ale jeszcze bardziej Rafał i Dorota, którzy pojechali na Chorwację na podróż poślubną, gdy działania wojenne jeszcze nie całkiem ustały, no widocznie lubią na przygodę. Ale tyle były warte te zapewnienia polityków w ONZ-cie. Tak naprawdę ukrywały bombę zegarową, ukrywały głęboki konflikt. I tak samo jest z konfliktem człowieka z Bogiem. Jest przez człowieka chowany. Człowiek próbuje ten konflikt łagodzić, zasłaniać. Próbuje się uśmiechać, mówi, że jest wierzący i tak dalej. Ale trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Istnieje konflikt między każdym człowiekiem a Bogiem. I od tego trzeba zacząć. Jeżeli chcemy rozwiązywać problemy konfliktów, człowiek potrzebuje najpierw pojednać się z Bogiem. Potrzebuje przyznać, że wszystkie dotychczasowe próby łagodzenia konfliktu nie zmieniły faktu, że on istnieje i że człowiek po prostu potrzebuje odwrócić się od buntu, od życia dla siebie i nawrócić się do Chrystusa. Bo to jest najważniejszy konflikt, który trawi jego życie. Gruba czerwona linia, od tego trzeba zacząć. Potrzebujemy przejść na drugą stronę, pojednać się z Bogiem. Potrzebujemy nawrócić się, jak to nazywa Boże Słowo. A ponieważ nawrócenie do Chrystusa no, nie zawsze dzieje się hurtowo, może nawet można powiedzieć rzadko, nie cała na przykład rodzina naraz, to konflikt z Bogiem przenosi się na ludzi. I wtedy dzieje się właśnie to, o czym Jezus mówi w tym fragmencie Ewangelii Łukasza, że z powodu Jego osoby następuje ostry podział między ludźmi. Następuje rozdwojenie. Bo ktoś już jest za tą grubą czerwoną linią, już pojednał się z Bogiem, a ktoś drugi jeszcze nie. Ktoś już pojednał się z Bogiem, a ktoś drugi trwa w ostrym konflikcie z Nim. I tak z powodu Chrystusa powstaje rozdwojenie, idące czasami przez sam środek rodziny. I opowiedzenie się kogoś całym sercem po stronie Chrystusa, czyli nawrócenie, ujawnia ten konflikt z Bogiem. Czy nam się to podoba, czy nie, tak jest, taka jest rzeczywistość. Jezus mówi, wers 49, jeszcze raz popatrzmy, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Co to za ogień? To jest ogień w myślach tych, którzy jeszcze mu nie zaufali. Wcześniej nie bardzo byli świadomi konfliktu, w jakim są, bo zostali nauczeni łagodzić go przez różne religijne sposoby łagodzenia. Ale jeżeli problem ma być rozwiązany, trzeba go wyciągnąć na światło dzienne, trzeba się nim zająć. Jeżeli ktoś z rodziny nawróci się już całym sercem do Chrystusa, to wywołuje ogień w myślach pozostałych. Zaczyna ich ten problem poruszać. Zaczynają go widzieć coraz bardziej ostro i dobrze, bo tylko wtedy zobaczą potrzebę nawrócenia się do Chrystusa. Inaczej by powiedzieli, ale o co chodzi? Przecież my wierzymy w Boga. Konflikt schowany, chociaż nadal istnieje. Dlatego Jezus pragnie, by ten ogień przyszedł. Ogień w myślach ludzi. Warto, by zobaczyli problem i przejęli się. Ale dla tych, którzy już nawrócili się do Chrystusa, to oznacza spotkanie z tym ogniem i może nie być to łatwe. Jezus, przychodząc na ziemię, zajął się tym właśnie konfliktem. Konfliktem każdego człowieka z Bogiem. Robił to w narodzie, który cały uważał się za wierzący. Ale Jezus miał na to sposób, żeby pokazać. Ujawnił go w całej pełni. Ten konflikt, który tak naprawdę istniał. W środowisku ludzi, gdzie wszyscy uważali się za wierzących w Boga, stworzył napięcie. Czy naprawdę wybrałeś Boga? Okazało się, że tylko niektórzy byli gotowi wybrać Boga. I nagle ujawniła się ostra granica przez sam środek religijnego i zdawałoby się pobożnego narodu. Przebiegła granica, gruba czerwona linia, rozdwojenie wyciągnięte na światło. Naturalne pytanie, które powstaje w nas, kiedy patrzymy na konflikty, które powstają na skutek Ewangelii, czy warto ten konflikt wyciągać? Czy nie lepiej za wszelką cenę go złagodzić? Czy ten problem jest aż taki ważny? Może stwórzmy świat, gdzie te wszystkie konflikty poukrywamy, złagodzimy, żeby każdy do każdego się uśmiechał. Stwórzmy odpowiednie stowarzyszenia i religijne instytucje, które będą te konflikty łagodziły, chowały, przykrywały. Jest tylko jeden problem. Jak widzimy tutaj w dzisiejszym fragmencie, nie do nas należy decyzja, ale do tego, który ten świat stworzył, do Boga. Jezus zdecydował, że tych wszystkich problemów nie będzie się zamiatać pod dywan. I mówi, wers 49 właśnie, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. To znaczy, niech to wszystko się ujawnia. O to chodzi, by człowiek zobaczył prawdę o sobie, o swoim konflikcie z Bogiem. Co w tym konflikcie jest tak ważnego, że ważniejsze jest wydobycie go niż złagodzenie? Czy nie większą wartością jest to, żeby w rodzinach był spokój, w sąsiedztwie, żeby ludzie jakby właśnie się tylko uśmiechali do siebie? Gdy się przyjrzymy bliżej, to widzimy, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię z pewną misją. I ta misja to coś więcej niż to, żeby ludziom ze sobą było miło i przyjemnie. List do Efezjan 1. Co zrobił Bóg? Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Bóg ma plan. Podyktowany Jego miłością postanowił włączyć do swojej rodziny pewnych ludzi. Jak tutaj czytamy, przybranych, czyli zaadoptować ich. Zadaniem Jezusa było pozyskać przybranych braci do tej Bożej rodziny i siostry z miłości. Chrystus przyszedł na ziemię, by to właśnie zrealizować, aby dać każdemu człowiekowi, bo jest to zawsze wybór danego człowieka, suwerenny, dać możliwość pojednania z Bogiem, autentycznego przekroczenia tej czerwonej linii konfliktu, która oddziela każdego człowieka od Boga na wieczność, dać taką możliwość każdemu, kto chce. Bóg ma taki plan. Chociaż On wiedział już przed założeniem świata, którzy to ludzie wybiorą Go z własnej nieprzymuszonej woli, oddadzą Mu swoje serce, ale ten plan trzeba w końcu zrealizować. Ale okazuje się, że nie stanie się to bez napięć między ludźmi. Tej wspaniałej rzeczy, tej idei Boga nie da się zrealizować bez konfliktu. Czy Bóg miałby z tego zrezygnować? Sorry, nie możemy tego zrobić. Nie możemy umożliwić ludziom dokonanie wyboru. Nie możemy umożliwić im ratunku. Niech wszyscy ludzie idą do piekła. Bo wywołałoby to napięcia w rodzinach, w sąsiedztwie. Ci, którzy nie skorzystają z możliwości nawrócenia, mogliby się zdenerwować. Nie chcemy, by się denerwowali, więc zrezygnujemy z planu zbawienia. Niech wszyscy idą do piekła. A my sobie pozostaniemy w swoim miłym towarzystwie Ojca i Syna i Ducha Świętego. A ludzie, trudno, niech idą do piekła, bo nie chcemy niektórych denerwować, jakoś zaburzać im komfortu. Sorry, ale nie do nas należy wybór. Bóg zdecydował inaczej, że lepiej zaryzykować zdenerwowanie niektórych i ten dyskomfort, konflikt, i plan Boga zostanie wykonany. I skutek jest taki, że kiedy Ewangelia rozchodzi się między ludźmi, powstaje napięcie, niektórym trudno to przyjąć, gdy ich bliscy przechodzą przez czerwoną linię, jednając się z Bogiem. Żyjemy w świecie symboli. Jednym z symboli jest film Peacemaker. Pamiętacie taki film? Z 97 roku już troszeczkę. Czyli Czyniący pokój, tak? Peacemaker. Z Georgem Clooney i Nicole Kidman w rolach głównych. Film oparty po części na faktach, na odtajnionych raportach wywiadu o przemycie broni nuklearnej z byłego Związku Radzieckiego. Ten film pokazuje działania ONZ, próbujące zaprowadzić pokój na Bałkanach, pojednać ludzi. Ale te działania ONZ są przez niektórych odbierane z wrogością. Niektórzy czują się pokrzywdzeni, zwłaszcza ci, którzy ucierpieli osobiście, stracili najbliższych. Wśród nich postać wzbudzająca szczególne współczucie, pewien muzyk, jednocześnie dyplomata, który stracił żonę i córkę zastrzelone na jego oczach przez snajpera. I wrogość tego człowieka pogrążonego w rozpaczy po stracie rodziny zwraca się przeciw ONZ i przygotowuje on plan samobójczego ataku nuklearnego na główną siedzibę ONZ w Nowym Jorku. Jako dyplomata dostaje się tam w pobliże, w bagażu dyplomatycznym przemyca broń jądrową. Zatrzymuje się w hotelu Peninsula przy 5 Alei. Tropem jego idą najlepsi agenci, George Clooney, Nicole Kidman, zaczynają pościg. Zamachowiec stara się przedostać od tej 5 Alei do pierwszej, przy której jest siedziba ONZ-u. Pokonuje kolejne przecznice, ścigający go ludzie. Chcą uratować miliony ludzi, budują policyjne bariery, by go wyłapać, zatrzymać, helikoptery, snajperzy, ale w ostatniej chwili zostaje namierzony i już wie, że się nie przedostanie. Wpada do kościoła. Jest to kościół prezbiteriański o nazwie Kościół Przymierza akurat. I tam następuje wybuch. Już nie pamiętam, jak to się stało, dzięki komu, czemu. Był to jedynie wybuch zapalnika tej bomby. No i miliony ludzi zostały uratowane. Niesamowita zbitka symboli, która jest w tym filmie. Jak się tak nie powierzchownie na niego popatrzy, ale właśnie poprzez historię. Świat uratowany przez bohaterów, peacemakerów, którzy postanowili, że uratują. Pomimo wielu napięć, pomimo tego, że nie podobało się to wielu ludziom, którzy utknęli w policyjnych blokadach, narazili się też jednemu supermocarstwu, ale najlepsza scena, starszy pan w windzie, trzymający w ręku małego pieska, zasłania go kapeluszem, gdy do windy wpadają uzbrojeni po zęby agenci, Kidman i tamten drugi. Jest też tak lekko oburzony, że to jego piesek cierpi, bo świetna scena. Postanowili ratować świat pomimo. Jest to symbol, wielki symbol i też ilustracja tego, co zrobił Bóg, że On postanowił, że będzie ratował świat, że lepiej zaryzykować dyskomfort niektórych i ten konflikt. Plan Boga zostanie wykonany, czy to się komuś podoba, czy nie. Ci ludzie, którzy chcą pojednać się z Bogiem, pojednają się z Nim. Ale jednym ze skutków ubocznych jest też konflikt, napięcie między ludźmi. Niektórzy się będą oburzali. Niektórzy się będą oburzali, ale w niebie, w duchowej rzeczywistości, Jezus powiedział, że popatrzmy, Łukasza 15. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. W niebie, w duchowej rzeczywistości jest wielka radość, wielka feta. Przybywa jeszcze jedna osoba do tej duchowej rodziny. Bo Bóg Ojciec jest taki, że chce mieć dzieci, tych, którzy Go wybiorą. A Chrystus jest taki, że chce mieć braci i siostry i są zdeterminowani. I wtedy w takim pojedynczym przypadku realizuje się coś, o czym czytamy, o czym Jezus mówi w Apokalipsie Jana 3. Popatrzmy. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Staje się osobisty związek człowieka z Chrystusem. Ktoś, ta osoba, przechodzi przez grubą czerwoną linię ze stanu buntu do stanu pojednania. Nic dziwnego, że Jezus bardzo pragnął, żeby to się zaczęło. On przyszedł z tą misją i już niedługo osiągnie swój cel. Już niedługo wielu ludzi, jedni za drugimi, przekroczą tą linię. Wywoła to ogromne oburzenie tamtego starożytnego świata do tego stopnia, że będą tworzone cyrki, w których chrześcijanie będą rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom. Mimo tego dyskomfortu dla wszystkich Bóg jest zdecydowany i stworzy ludziom okazję do wybrania Boga, bo pośród wszystkich ludzi ujawnią się ci, którzy Go wybiorą i będą Jego braćmi, przyjaciółmi, siostrami na całą wieczność. Misja zostanie zakończona. Jednak zanim to nastąpi, dojdzie do czegoś jeszcze bardziej okrutnego, do niezwykłego zakończenia konfliktu, zaostrzenia konfliktu, o którym Jezus wspomina tutaj w 50. wersie naszego tekstu. Jeszcze raz go przeczytajmy. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Ten chrzest to cierpienie, które go czekało. On sam miał doświadczyć na sobie niezwykłego konfliktu z ludźmi, doświadczy nienawiści. To wszystko, co działo się od chwili jego aresztowania po śmierć na krzyżu, okropne rzeczy, wkrótce doświadczy wielkiej nienawiści ze strony ludzi. Dlaczego? Bo człowiek jest wrogo usposobiony do Boga i to się ujawni. To, co ludzie robili mu w tych godzinach po aresztowaniu, aż po krzyż, to jest cała prawda o odniesieniu człowieka do Boga. W naszych codziennych obserwacjach może tego nie widać, ale człowiek, dopóki w sposób zdecydowany nie wybierze Chrystusa, nie zmieni zwrotu swojego życia w jego stronę, ma wrogi stosunek do Boga. Wrogość jest, chociaż bardzo często ukryta i nawet nieuświadamiana. Przykład. Kiedyś rozmawiałem z pewną osobą w naszym mieście, która jest bardzo porządnym człowiekiem w sensie etyczno-moralnym. Wiele zrobił dla innych. Trochę żartowaliśmy sobie w tej rozmowie dla ułatwienia dialogu, ale temat był poważny. Czy człowiek z natury jest dobry, czy zły? I w trakcie tej ciekawej rozmowy ten ktoś przyznał: mam takie swoje rzeczy ulubione, że jakby ktoś mi chciał je zabrać, to chyba bym go zabił. Było to w żartach, ale była w tym prawda. Są takie rzeczy dla nas cenne. Gdyby miał ktoś nam je zabrać, miałby poważny problem. A tu przychodzi Chrystus i mówi: daj mi wszystko, dam ci coś lepszego. Daj mi wszystko. Czy można się dziwić, że niektórzy ludzie, jak to dobrze zrozumieli, to chcieli zabić Jezusa? Nie ufali, że da im coś lepszego. Człowiek, który nie podjął jeszcze decyzji zaufania Chrystusowi, jest wrogo nastawiony. Jest to naturalne, bo to nie są przelewki, to nie jest jakaś zabawa. Chrystus chce, żebym oddał mu wszystko, tak jak on jest tam rzekomo oddany mnie, wszystko albo nic. To jest najwyższe napięcie. Ja osobiście walczyłem przez długie miesiące, zanim tą decyzję podjąłem, żeby, jak to, oddać moje życie, żeby ktoś nim kierował, przecież to jest moje. Tak moje, jak nic innego. A jeszcze Chrystus mówi: ale to jest moja własność. Jest powiedziane, do swej własności przyszedł. Człowieku, oddaj mi siebie, bo ty prawnie i tak jesteś, należysz do mnie. Nie, nie oddam, bo to jest moje życie, to jest najcenniejsze, co mogę mieć. Mogę kierować nim. Ja chcę mieć moje życie dla siebie. Oddaj, a dam ci coś lepszego. Nie oddam i sam będę o tym decydował. A ja będę dalej pukał, mówi Jezus. Ale ludzie nie chcieli, żeby już dalej pukał i go zabili. Kto go zabił? Paweł apostoł mówił do ludzi, do których przemawiał: wyście rękami bezbożnych go zabili. W człowieku jest jednak konflikt, jest nienawiść. A nienawiść to jest chęć pozbycia się natręta. Po której stronie się opowiesz? Jeżeli by wziąć dosłownie to wszystko, co Jezus mówi, i z całą ostrością, to trzeba powiedzieć, po której stronie chcesz stanąć? tych, co zaufali Chrystusowi, czy zabójców? Jakich zabójców? Przecież ja wprawdzie nie zamierzam oddać swojego życia Bogu, ale przecież Mu dobrze życzę. Nie ma takiej opcji. To jest tylko niezgodne z faktami spojrzenie. Albo jesteś przyjacielem, albo zabójcą. Jezus nie stworzył tego konfliktu. Nie po Jego stronie jest problem. On go jedynie ujawnił. Wyciągnął na światło dzienne to, jaki jest człowiek i na czym polega ten największy konflikt, jaki istnieje w kosmosie między stworzeniem a Jego Stwórcą, między nami a Bogiem. Pewnego dnia Jezus rozmawiał z pewnymi ludźmi. Zaczęło się bardzo miło. Wszyscy kochają Boga. Ale rozmowa się toczyła i w końcu oni chwycili kamienie i chcieli go zabić. Wrogość to wrogość. Nie ma strefy neutralnej. Albo jesteś po stronie sprzymierzeńców, albo przeciwników. Także Jezus nie przesadził, kiedy powiedział, no, nie przyszedłem tutaj na ziemię dawać pokoju, tak, ale konflikt. Po prostu ten konflikt ujawnił, wyciągnął na światło dzienne. Są inne konflikty, w których uczestniczymy. Symbole tych konfliktów, obrączka, mapa ONZ-u, czy flaga ONZ-u, rybka, a w środku dziecko, oj, tata, mama, dziecko, czyli konflikt w rodzinie, rodzice, dzieci. Ale na tym wszystkim, na tej mapie, gruba czerwona linia, człowiek, Bóg, konflikt człowieka z Bogiem, który oczywiście przenosi się na relacje międzyludzkie i ujawniają się ostre konflikty. Jeszcze raz te wersy z końcówki, popatrzmy, 52, 53. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, synowa przeciw teściowej. Jak można wzbudzać takie konflikty? Co za okrucieństwo, co za jakby niespołeczne zachowanie i wpływ. Nie. Prawda jest taka, że dzięki pojednaniu niektórych ludzi z Bogiem, właśnie tych dwojga powiedzmy w tej ilustracji, pojednanie z Bogiem chociaż jednej strony już ogromnie dużo zmienia. Mój tata nawrócił się do Chrystusa, kiedy miał prawie 20 lat. Wkrótce potem, jak jego rodzice, czyli moi dziadkowie, też poznali Ewangelię i to uczynili. I pamiętam, jak pewnego dnia mój tata przyszedł do domu w mundurze podoficerskim, w kaburze miał pistolet, obowiązkowe przeszkolenie wojskowe jakieś tam. Wyciągnął pistolet i skierował go w stronę komina, na przeciwległej kamienicy. Zapytałem zaniepokojony, tato, co będziesz robił z tym pistoletem? A tata odpowiedział z uśmiechem, uczę się tak strzelać, żeby nie trafić. Normalnie żołnierz uczy się, żeby trafić, ale mój tata uczył się strzelać, by na pewno nie trafić. Wierzę mu, bo oddanie życia Chrystusowi zmienia całkowicie fundament i jest fundamentem prawdziwego pokoju z ludźmi do tego stopnia, że wszyscy mogą mnie nienawidzieć, ale ja nie mam problemu, ja ich kocham. Oddanie życia Chrystusowi jest najlepszym fundamentem odpowiedniego traktowania żony, czy dzieci, czy sąsiadów. Chrześcijanie nie zawsze z tego korzystają, i bywa, że nie dają dobrego świadectwa swoich możliwości, I to jest do poprawy. Ale to trzeba powiedzieć. O, jeszcze to. Jak mają pozyskać chrześcijanie swoich współmałżonków dla wiary w Chrystusa, albo swoich rodziców, albo dzieci, albo sąsiadów, jeżeli nie korzystają z możliwości, jakie otrzymali? I to jest mocno do poprawy. Tak więc, chociaż słowa Jezusa w naszym fragmencie brzmią wyjątkowo smutno i myślę, że z całej Ewangelii Łukasza być może to są takie najtrudniejsze słowa, to trzeba powiedzieć, że te wszystkie konflikty, które zwykły trawić ludzi, zostały przez Chrystusa zmniejszone co najmniej o połowę. I Chrystus wywarł największy wpływ na świat i aż strach pomyśleć, jaki byłby świat, gdyby nie Chrystus. Najlepsze, co każdy z nas może z tym zrobić, to pojednać się z Bogiem, nawrócić się autentycznie do Chrystusa, oddać Mu całego siebie, a później korzystać z tego fundamentu, by odnieść zwycięstwo nad wszelkim konfliktem, czy to w małżeństwie, czy w sąsiedztwie, czy w rodzinie, a nawet jak czytaliśmy, między synową a teściową.